W stosunku do naszych zarobków mamy jedne z najwyższych cen prądu w Europie. Jednocześnie każdy Polak i Polka marnuje w swoim domu około 30% energii. Tymczasem mały krok w postaci zmniejszenia temperatury prania z 40 do 30 stopni zaoszczędzi nam nawet 30% energii wykorzystanej w tym procesie.
Tu Ania Pięta z podcastu Mudatox. Razem z marką Electrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy, czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. A dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co znowu dotyczy nas wszystkich i co jest bardzo ważnym i równie mocno marnowanym, jak na przykład woda, zasobem, a mianowicie o energii. W związku z tym mam dwójkę gości, którzy idealnie pasują do tego odcinka. W roli eksperta jest z nami dzisiaj Marcin Popkiewicz. Cześć Marcin.
Dzień dobry.
Marcin jest fizykiem, analitykiem megatrendów, specjalistą też również do spraw klimatu, autorem takich bestsellerów jak Świat na rozdrożu i Rewolucja energetyczna, ale po co? Oraz głównym autorem książki Nauka o klimacie, jest też redaktorem portali Ziemia na rozdrożu i Nauka o klimacie. I Nina Kokoszenko. Cześć Nina.
Cześć, dzień dobry.
Która jest autorką bloga Blimsen i też specjalistką tak zwanego osię dbania i specjalistką od tego, jak po prostu bardziej świadomie żyć. No i tak, energia problem niełatwy. Jak już wcześniej podyskutowaliśmy przed nagraniem, no trudno to zrozumieć i trudno w ogóle zrozumieć, jak bardzo dużo tej energii rzeczywiście marnujemy, gdzie ona nam w ogóle ucieka, którędy najbardziej. Więc ja bym jednak przewrotnie chciała zacząć nie od naszego eksperta, ale od Niny, a potem chciałabym, żeby Marcin się trochę odniósł do tych nawyków związanych z zużywaniem energii przez Ninę. Nina, jakie ty masz swoje może takie dobre rzeczy, które zrobiłaś, żeby tej energii zużywać mniej, a jakie takie absolutnie niedobre nawyki, których cały czas próbujesz się pozbyć i jeszcze nie do końca potrafisz. Ja muszę powiedzieć, że jak się przygotowywałam do tego odcinka, to totalnie zaczęłam odłączać wszystkie sprzęty z kontaktów i nawet ładowarki, które są na pusto włączone, do których nic nie jest podłączone na końcu, czy takie listwy, które też tam nam pomagają, czy przedłużacze, generalnie już dmuchając na zimne i mam nadzieję to zapamiętać. Co ty robisz, powiedz Nina?
Ja przede wszystkim chciałam zacząć od tego, że to się wydaje, że to jest taki mało sexy temat. I czuję się trochę teraz jak na spowiedzi, bo nie czuję, żeby akurat ten obszar był u mnie taki najbardziej uświadomiony, żebym ja tu była taka kompetentna. Myślę, że jestem takim bardzo przeciętnym użytkownikiem i kiedy próbowałam sama porozmawiać przed naszą rozmową z moim partnerem i jak to wygląda u nas w domu, to okazało się, że my jesteśmy bardzo nieświadomi w tym temacie, że jest bardzo dużo mitów i my już sami nie do końca wiemy, bo to jest też takie zmęczenie spowodowane tym, kiedy starasz się być świadomym konsumentem i czytasz i się doktoryzujesz i potem już nie wiesz, czy ta ekologiczna żarówka jest jednak lepsza czy gorsza. Jest tyle aspektów i punktów widzenia, że czasami nawet nie wiadomo jakby co wybrać, żeby to było okej. I to było śmieszne, bo mamy bardzo różne strategie tutaj w domu. Ja też mieszkam w kawalerce w tym momencie, więc to wygląda zupełnie inaczej niż gdybyśmy mieszkali w dużym domu albo gdyby to był dom, tak jak mój dom rodzinny, który po prostu był dużym budynkiem. Jakby w kawalerce jest to łatwo ogarnąć, więc moje praktyki są następujące. Niektóre są śmieszne. Przede wszystkim my nie mamy dużo sprzętów. Nie mamy sprzętów więcej niż potrzebujemy. Nie mamy nawet takich sprzętów, które byłyby na standby'u właściwie, bo oprócz osobistego komputera czy telefonów mamy jedno radio, które jest podłączone faktycznie cały czas. I w tym momencie nie mamy nawet modemu, więc mamy pralkę, lodówkę. Tych sprzętów jest mało. My jesteśmy mocno analogowi. Spieramy się ciągle o to, czy wyciągać te wtyczki, kiedy nas nie ma, czy je zostawiać. Ja jestem osobą, która wszystko wyciąga, a mój partner twierdzi, że zużycie jest tak małe, że szkoda prądu, ale tego własnego, że to nie ma co. Więc to jest taka druga rzecz, w której się różnimy, ale faktycznie staramy się to ja się staram wyciągać.
A co na przykład z żarówkami w domu?
Z żarówkami, no właśnie. Jak zaczęłam nad tym się zastanawiać, to wyszło mi, że bardziej dbamy o klimat rozumiany jako ciepło, przytulnie, miło niż klimat na ziemi, ale chyba to jest kompatybilne. Mam nadzieję, że Marcin to jakoś podsumuje i że się nie mylę. My mamy dużo źródeł małych światła, czyli takich żarówek, które mają, nie wiem, zużycie w stylu 15 W albo światełek choinkowych. Nie lubimy dużych źródeł światła, ale faktycznie te, które mamy, są LED-owe. Mam też taki kontrowersyjny sposób, co do którego nie jestem pewna, jak go ocenić w ogóle, bo kiedy starałam się jakoś przygotować do tego tematu i sama tak ocenić, co robię dobrze, a co robię źle, to wyszło mi, że zależy, czy myślimy o oszczędności prądu jako takiej, czyli niskie rachunki, czy myślimy o oszczędzeniu klimatu bardziej globalnie. I my na przykład wychodzimy z założenia, że fajnie jest dawać rzeczom drugie życie. I praktycznie wszystkie nasze meble są używane i nasze sprzęty AGD też. One być może nie są takie jak te najnowszej klasy, zdajemy sobie z tego sprawę. To nie są też sprzęty, umówmy się, jakieś 25-letnie. Natomiast czy wyprodukowanie tego zupełnie nowego sprzętu jest lepsze, niż korzystanie ze sprzętu, który jeszcze wciąż działa, nie jest sprzętem bardzo starym i nie zżerającym bardzo dużo energii, a jednak ten sprzęt trzeba byłoby zutylizować, on musiałby wylądować na śmietnisku, pytanie, czy coś się da z tego odzyskać, więc jakby ten minimalizm sprzętowy tutaj jest mocno zauważalny, nie jesteśmy takimi gadżeciarzami technologicznymi. No i mój śmieszny mały sposób to jest na przykład, że korzystam sobie z butelki termicznej i to jest mój sposób, żeby nie wstawiać co chwilę czajnika. Po prostu zagotowuję większą ilość wody, przelewam ją sobie do mojej butelki termicznej i korzystam z niej, dopóki nie wypiję całej. Robię to w cyklach mniej więcej, jestem 3 takie w stanie butelki wypić. Mogę tym zalać herbatę, mogę po prostu sobie to pić jako wodę, więc to zużycie jest dużo mniejsze, niż kiedy w ogóle o tym nie myślę i po prostu nalewam, nie wiem, litr, żeby zalać filiżankę herbaty, a za 15 minut czy za 20 minut znowu to robię, bo bardzo dużo piję, więc zabieram ją ze sobą do biura i mam ją w domu i to jest taka moja praktyka, która wiem, że nie jest w ogóle popularna, a ja zauważyłam, że mi bardzo zmniejsza to klikanie. I to chyba wszystko z takich rzeczy, które robię.
To ciekawe, a propos tego czajnika włączania i niewyłączania, to jest taki case w Wielkiej Brytanii, takie badanie, które mówi o tym, że jak wszyscy Brytyjczycy o 17 równo włączają czajnik na herbatę, przelany wodą, bo oczywiście litr wody tam się gotuje, to po prostu Wielka Brytania musi dokupywać prąd po prostu skąd inąd, bo po prostu to jakby jest nie daje rady. No ale to taka bardziej śmieszna ciekawostka. Natomiast Marcin, powiedz, jak słuchając tego wszystkiego i wiedząc to, co wiesz, a wiesz po prostu tyle, że myślę, że powinniśmy tutaj się spotkać na parę godzin co najmniej, albo i na 24 i mieć non-stop o energii, o klimacie. Co przeciętny Polak, Polka, który też bardzo często mieszka, nie wiem, wynajmowanym mieszkaniu, więc nie zawsze ma wpływ na to, jakie tam są sprzęty i używa tego, co jest. No żarówki może sobie wymienić. Co my możemy zrobić i w ogóle jak też zauważyć tą redukcję zużytej energii? Jak jej tyle po prostu nie marnować i czy w ogóle te nasze pojedyncze kroki mają jakieś znaczenie?
Po pierwsze, zużycie energii. Od razu przedryfowaliśmy w stronę zużycia prądu w domu, a my zużywamy energię w wielu innych miejscach. Jedziemy samochodem, zużywamy energię. Działa fabryka, zużywamy energię. Większość energii, którą zużywamy, to nie jest energia zużywana w naszych domach. A w naszych domach na co większość energii zużywamy? Na ich ogrzewanie. Zużycie prądu w naszych domach dla zasilania urządzeń to jest naprawdę kilka procent, może kilkanaście, jak tam liczyć, naszego zużycia energii. Więc to jest pewien margines. Jeszcze mamy jako normalni ludzie małe pojęcie o tym, jak energię zużywamy. Dla normalnego człowieka prąd to jest coś, co się bierze z gniazdka. Tak? Tak samo jak paliwo to jest coś, co jest na stacji benzynowej. Tak? I coś tam dalej z tym dzieje, co jak i dlaczego, to już takie dosyć mgliste pojęcie mamy.
To jest jak Duch Święty albo Wi-Fi. Po prostu jest.
Prawda, tak, no, po prostu jest ten prąd i tam coś, ktoś dba, żeby on był i fajnie. Generalnie, jak już fokusujemy się na tym zużyciu energii w domu, ale może jeszcze najpierw, warto wiedzieć, na co ile zużywamy energii. Żeby nie skupiać się na optymalizacji czegoś, co jest takie, mikroskopijne, tam ma centymetr wysokości, a chcemy zmniejszać o połowę, jak obok mamy jakiegoś wampira energetycznego, który zużywa 100 razy więcej energii i go olewamy, tak? To można zapewnić wysoki good feeling factor, że robimy 100 różnych rzeczy, których sumaryczne znaczenie jest marginalne, a obok robimy 2-3 rzeczy, które tak naprawdę mają 100 razy większy wpływ na zużycie energii i środowisko. Warto więc skalibrować sobie to wszystko, tu, ponieważ dręczyło mnie to pytanie kiedyś, a ile energii zużywam na to czy tamto i jak to się ma zwrócenie energii przez typowego, nie wiem, Polaka, Amerykanina czy Hindusa, no to zrobiłem tutaj kalkulator emisji dwutlenku węgla osobisty. Jest na stronie Ziemia na rozdrożu, po prawej stronie Kafelek sobie można kliknąć i sprawdzamy, gdzie mieszkamy, jak się przemieszczamy, ile konsumujemy, jak się odżywiamy i nam wychodzi, tak, z podziałem na różne sektory życia, ile emitujemy, jak ktoś na emisji właśnie typowego Europejczyka czy Amerykanina. Polecam, bardzo pouczające doświadczenie. Można zrobić później drugą iterację, czyli po prostu zoptymalizować, co mogę zrobić, żeby było mniej i warto zabrać za to, co zużywa najwięcej energii. I granica i zużycie prądu w domu naprawdę nie jest na czele tej listy, aczkolwiek też ma znaczenie i najłatwiej jest coś z tym zrobić. Oczywiście też zadaję sobie pytanie, co i jak można zrobić i... No i podchodzę do tego tak, no wiedzologicznie, tak, jak to jaja o głowy. Mam miernik zużycia prądu i jak też coś kupuję, to patrzę, ile to zużywa prądu, więc generalnie zużywam pewnie, nie wiem, nawet 1/3 tego prądu zużywam u mnie w domu, co zużywają nie wiem, przeciętne gospodarstwo 4-osobowe w Polsce, nawet mieszkające w mieszkaniu, a nie w domu. No po prostu wiemy co i jak mieć usługi energetyczne, żeby były efektywne energetycznie. Więc mamy energooszczędne urządzenia, co jest bardzo istotne. No wytępiliśmy standby w dużym stopniu, umiemy używać rzeczy tak, żeby zużywały mało prądu, jak ten czajnik był poruszony, tak? Więc jak chcę sobie zrobić herbatę, to nie leję 1,5 litra wody, tylko leję sobie wodę, kubek wody, tak? Mam 1/5 wody, mi się 5-krotnie szybciej zagrzeje, zużyję 1/5 energii, mam tu samą usługę energetyczną, tak? Po co mam w kółko podgrzewać 1,5 litra, żeby mieć herbatę teraz i za 3 godziny? Żarówki. Też żarówki starego typu żarowe to są wampiry energetyczne. One głównie energię emitują w podczerwieni i to są grzejniki generalnie. Tylko jakieś 4-5% ich pochłanianego przez nie prądu jest zmieniane w światło. To jest grzejnik, to prawie nie wydziela światła. Żarówka LED-owa ma 10-krotnie większą sprawność blisko. Więc generalnie żarówka 15-watowa żarowa to jest takie bzidełko świecące, tak jak żarówka od lodówki prawie, że 15-watowa żarówka LED-owa to jest bardzo jasna żarówka, którą można całe pomieszczenie oświecić. Ona jest jaśniejsza od setki żarowej. Więc absolutnie należy eksterminować wszystkie żarówki żarowe, podziękować im i absolutnie dzisiaj wziąć się ich pozbyć. Mogą zostać na przykład w piwnicy, gdzie chodzimy raz na miesiąc, na 5 minut i tam coś to światło pali, to wtedy ma to sens. Oczywiście jest pytanie o to... Wspomniałeś, że dajesz drugie życie urządzeniem i to jest bardzo fajne, bo energia jest używana nie tylko na zasilanie urządzenia, ale też na jego produkcję. Jeszcze można przeliczyć, jak się ma jedno do drugiego i kiedy się opłaca wymienić urządzenie, żeby per saldo, jakby bilans energetyczny był sensowny. I w przypadku żarówek żarowych wymiana na LED-owe to jest odpowiedź, od razu należy to zrobić, nie czekając ani dnia, ani godziny, aż się zepsują. W innych należy poczekać, aż się zepsują. W przypadku mebli to jest ewidentne, warto im dawać drugie życie, niech stoją jak najdłużej. W przypadku lodówki Mińsk na przykład, w ciągu mniej więcej, jakbyś zmieniła na lodówkę klasy tam A++, to generalnie w ciągu kilku miesięcy do roku masz zwrot energii, czyli oszczędzasz więcej energii na mniejszym zużyciu prądu w tej lodówce A++, niż kosztowała cię energetycznie produkcja tej nowej lodówki. Więc Mińska należy też się dosyć szybko pozbyć, bo lepsza lodówka zwróci się energetycznie w formie emisji lepszych w ciągu dosłownie kilku miesięcy, może roku. Kwestią są liczby, tak? Co się opłaca, co nie. Wspomniałaś kolejna rzecz, ładowarki. Ładowarka zużywa mikroskopijnej ilości prądu, poniżej 1 W. Generalnie faktycznie ja też się często nie bawię w wyciąganie ładowarki z gniazdka, bo jak ładowarka nie ładuje, to ona zużywa tak śmiesznej ilości prądu, że w ogóle faktycznie nie warto się tym przejmować. Aczkolwiek są rzeczy, które zużywają więcej prądu na standby'u. Warto użyć miernika, watomierza, żeby sprawdzić, co ile zużywa prądu. I te rzeczy takie jak na przykład, nie wiem, telewizor, albo dekoder, albo Wi-Fi, one często zużywają bez sensu dużo prądu. Rzeczywiście czasem potrafią zużywać kilkanaście watów. Miałem na przykład taką wieżę muzyczną, która zużywała 20 parę watów na standby'u, świecąc jedną zieloną dla niepoznaki lampką. Straszna ilość prądu. Jak działała, zużywała 28. Nie działając 26, działając 28. Wziąłem i zmierzyłem, tak? Kompletnie bez sensu, więc warto kupić watomierz za 30 parę złotych i obmierzyć urządzenia. I te, które na standby'u są prądożerne, mieć na listwie z pstryczkiem i po prostu je wyłączać kiedy fizycznie od prądu, kiedy z nich nie korzystamy.
Możesz powiedzieć jeszcze o tym mierniku prądu, bo ja o tym się dowiedziałam u was z portalu Ziemia na Rozdrożu, a propos tego, jak w ogóle taki miernik działa. W sensie włączamy sobie w jedną wtyczkę w domu i sprawdzamy tam zużycie poszczególnych sprzętów, czy całościowe zużycie prądu i możemy to porównać na przykład z naszymi rachunkami, bo to nie do końca rozumiem.
Wiesz, ja jak robię audyt u kogoś, to robię tak krok po kroku. Generalnie robię pomieszczeniami, żeby się nie pomylić. Na przykład wchodzimy do kuchni i tam inwentaryzujemy, co jest. Patrzymy, lodówka, zmywarka, źródło światła, mikser. Jak wypisujemy, ile godzin działa dziennie czy tam tygodniowo, ile prądu zużywa i robimy po prostu podsumowanie. Później wchodzimy do pokoju i patrzymy, telewizor, Wi-Fi, wieża, znowu jakie żarówki, suszarka w szafie, odkurzacz. I tak po prostu robimy listę urządzeń elektrycznych, które mamy w domu, mnożymy ich zużycie prądu w watach przez czas w godzinach, które działają i wiemy, na czym stoimy. A następnie urządzenie po urządzeniu patrzymy, ok, to co z tym urządzeniem można zrobić. Na przykład, jeżeli to jest wampir energetyczny, lodówka Minsk, wymienić. Jeżeli to jest żarówka żarowa, wymienić. Jeżeli to jest coś bardzo nieefektywnego energetycznie, no to oczywiście można policzyć też stopę zwrotu, tak? To jest dosyć prosty rachunek, czy nam się to zwróci, nie wiem, po roku, czy po 100 latach, tak? To granie nie ma sensu. Czy można zmienić praktyki, na przykład czas działania, że mam na przykład ten czajnik elektryczny, w którym albo lejemy 1,5 litra wody zawsze, albo lejemy po prostu 1/4 litra na kubek herbaty, tak? Wtedy zużywamy od razu ułamek energii. Jak używamy urządzenia? Możemy używać pralki, na przykład no, bardzo wysokotemperaturowo, możemy obniżyć temperaturę, jeżeli nie potrzebujemy. To jest mniej więcej w zależności od temperatury, od pralki, jak powiedzmy 30-40% różnicy zużycia prądu, jak bierzemy w wyższej, niższej temperaturze. Generalnie dla każdego urządzenia można coś zrobić, albo można zdecydować, że nic nie robimy, ale tak świadomie po prostu podchodzę do urządzenia. A może to będzie na liście z pstryczkiem na przykład, tak? Cały zestaw, na przykład telewizor, dekoder, kablówki i coś tam jeszcze. Także na jednej listwie, jak oglądamy telewizję, po prostu wszystko razem włączamy. A jak nie oglądamy, no to szczególnie jak ktoś ogląda telewizję tak jak ja, tak? Raz na miesiąc sobie włączy telewizję, tak? Nie ma sensu, że cały czas było na stand-by'u. I w ten sposób wiemy, co możemy zrobić na poziomie już całego mieszkania. Do tego też zrobiłem kalkulator, który po prostu pomaga w tej inwentaryzacji. Fajne narzędzie, jak dałem moim dzieciom, na przykład, żeby zinwentaryzowały nasze mieszkanie, to każde się pomyliło o 15%. Jedno w jedną, drugie w drugą. Bez żadnego przeszkolenia, po prostu klikasz, co masz i wychodzi. Więc oczywiście też są narzędzia, które mogą w tym pomóc. I naprawdę jest to fajne, bo w ciągu, nie wiem, godzina roboty robisz inwentaryzację, robisz optymalizację, wiesz, co możesz zrobić, nic nie musisz. Możesz zrobić, co chcesz, tak zdecydować i ściąć rachunki często o połowę, albo co najmniej 1/3 w zasadzie. Więc ci nasz rachunki, tak, to dla swojego własnego dobra. Z wysoką stopą zwrotu, jak coś wymieniasz, no, trzeba to robić świadomie. No, to niestety trzeba mieć liczby i trzeba pewną rozkminę dokonać. Nie każdemu się chce, nie każdy potrafi, więc dziękuję, są kalkulatory.
Ty powiedziałeś, Marcin, bardzo ciekawą rzecz, bo rzeczywiście dziś tutaj się pojawił ten taki dwugłos, nie? Że jakby jak długo używać sprzętu, który jest totalnym wampirem energetycznym, ta biedna lodówka typu Minsk, ile to rocznie może nas kosztować, na przykład taki stary sprzęt w porównaniu ze sprzętem, który jest na tyle inteligentny, że nie wiem, lodówki, które dzisiaj po prostu nawet nie pobierają więcej energii, jak otwieramy non-stop drzwi, tylko cały czas.
Jest bardzo różnie. W przypadku lodówki naprawdę zwrot energetyczny masz w kilka miesięcy do roku. Zwrot finansowy zajmuje troszkę dłużej, powiedzmy jakieś, nie wiem, 3 lata. A tak jest bardzo atrakcyjna stopa zwrotu. A jak wymieniasz, nie wiem, telewizor, który i tak jest w miarę przyzwoity na taki bardzo energooszczędny, to może się zwracać przez 30 lat. Coś to nie ma sensu, bo on krócej żyje, tak? Więc to jest po prostu kwestia konkretnych liczb.
Czyli trzeba wiedzieć też, w których sprzętach to koniecznie robi. Tak jak mówisz o telewizorze, no też to już nie jest taka aż chyba popularna jednak, popularny sprzęt, przynajmniej wśród moich znajomych. Nie znam nikogo, kto ma telewizor, a moja mama nawet jak go ma, to też podobnie, ogląda go tam raz na tydzień, więc może tutaj nie trzeba się silić na tą wymiankę, ale już przy takich sprzętach, kurczę, rzeczywiście AGD używanych w rodzinach 2-3-osobowych, nie wiem, 2 razy w tygodniu, no to może to mieć ogromne znaczenie. Nie wiem, pewnie nawet do kilkuset złotych rocznie.
Znaczy, było jasne, im rzadziej sprzęt jest używany, tym mniejsze ma znaczenie, bo jak coś jest używane non-stop i cały czas pobiera prąd, no to ma duży wpływ na twoje zużycie energii. Jak masz, nie wiem, żarówkę w piwnicy, która jest włączana raz na miesiąc na 5 minut, to że ona jest nieefektywna energetycznie, to nie ma dużego znaczenia, po prostu ona tak mało prądu zdąży wyssać, że pali ją licho, tak? Jak oglądasz telewizor raz w miesiącu i jest normalnie na listwie po prostu odpięty, żeby nie był cały czas na stand-by'u, to zdecydowanie warto zrobić. To znowu nie zużyje więcej dużo prądu. Ale jeżeli masz taką wieżę, tak, o której ja mówiłem, że 26 watów ci ciągnie po prostu na stand-by'u, a ty słuchasz wieży, wiesz, też raz na kwartał, no to granie to jest urządzenie, które no, zużywa ci prąd, zostaje na nic nie robienia. Na przykład jak masz skaner, tak, którego używasz, nie wiem, przez 5 minut dziennie, on cały czas na stand-by'u pobiera ci bardzo dużo energii. Znowu są różne skanery. Niektóre potrafią używać tej energii prawie tyle, co podczas działania, a inne bardzo mało, więc dlatego ja lubię upomiarować swoje urządzenia po prostu. To jest bardzo proste. Wtyka się miernik w gniazdko, podłącza się urządzenie do miernika i miernik od razu pokazuje, ile to urządzenie zużywa prądu. Mało, dużo, ile podczas działania zużywa, ile kiedy jest na stand-by'u. Gra jest prosta robota na minutę 50. Nauka obsługi tego urządzenia zajmuje 2 minuty każdej osobie bez jakiegoś szczególnego przeszkolenia, więc warto w taki miernik zainwestować. Tak jak mówię, kosztuje 30 parę złotych na Allegro czy innym Ceneo.
Przejdźmy jeszcze troszkę wyżej, bo znowu sprzęty, sprzętami, nasze indywidualne zużycie i tak dalej, ale chciałabym wrócić do tego, co mówił Marcin. A propos przemysłu, który jednak tej energii zużywa dużo więcej, no i a propos węgla, z którego no, dzisiaj w Polsce nie mamy jeszcze wielu możliwości, żeby się odłączyć, a też wiemy, że bardzo nam szkodzi. Natomiast ponad 70% cały czas naszej energii dzisiaj w Polsce czerpiemy z węgla.
Energii elektrycznej bym dodał.
Energii elektrycznej, tak, dziękuję za poprawkę. Jak się z tego odłączyć, Marcin?
No dobrze, na dwóch poziomach. Ja chciałbym zmian na poziomie systemowym, że ten prąd w gniazdku był z innych źródeł energii, tak? I to musimy iść w tym kierunku, czyli popierać trochę zasady zanieczyszczający płaci. Traktujesz atmosferę jak ściek dla komina czy rury wydechowej i zapłać za szkody, które powodujesz. To z grubsza robi unijny system handlu uprawnieniami do emisji, tak? Każda tona CO2 pompowana z dużych instalacji do atmosfery ileś kosztuje. I to zniechęca do inwestycji w energetykę węglową, no bo ona w szczególności w perspektywie coraz droższych tych cen pompowania dwutlenku węgla do atmosfery, no staje się coraz droższa i mniej konkurencyjna, więc jak teraz ktoś myśli, że zrobić nową elektrownię, no to nie myśli już węglowa, bo za drogo, za chwilę gazowa też nie, więc myślimy, okej, tak to zrobić, żeby to było najlepiej zeroemisyjnie. I to jest jakby jeden punkt, na jakim poziomie działać, tak? Czy aktywistycznie, czy w samorządach, czy jako dziennikarz, czy jako biznesmen, gdziekolwiek. Coraz większe są też możliwości działań indywidualnych, czy właśnie na poziomie osobistym, czy firmowym. Ja na przykład jestem prosumentem i mam instalację fotowoltaiczną na dachu swojego domu w Gdańsku. Mieszkam teraz w Warszawie w mieszkaniu, więc tu niestety nie mam fotowoltaiki, chociaż też jakby myślę, co zrobić, żeby spółdzielnia to porobiła na swoich dachach. Bo to Gdańsk ma bardzo atrakcyjną stopę zwrotu, gierając się w kilka lat spłaca taka inwestycja, więc w świecie zerowych, 100% inwestycja, która daje 15% zwrotu, to daj Boże po prostu. A jeszcze z dopłatami rządowymi, ulgami podatkowymi, programem Mój Prąd, to stopa zwrotu jest na poziomie 20% rocznie, więc to jest no-brainer w zasadzie, nic tylko w to wchodzić. Więc dzisiaj możemy się odpinać od zużycia węgla i prądu tego brudnego w ten sposób, że własną fotowoltaikę instalujemy. Firmy mają większe możliwości, mogą inwestować, nie wiem, w energię wiatrową, biogazową, czy tam jeszcze jakieś tam inne rozwiązania są bardziej niszowe. Ale grajmy wszystkim, powinniśmy zmieniać system tak, żeby prąd w gniazdku był czysty i żeby Nina nie musiała mieć tych swoich rozterek i robić doktoratu z tego wszystkiego, co tam się z tyłu dzieje.
Ale też, no, jakie mamy możliwości, no bo wiadomo, w domku jednorodzinnym możesz sobie zamontować co chcesz, tak? Natomiast dzisiaj te spółdzielnie, o których mówisz, właśnie energetyczne, powiedzmy, czy spółki energetyczne, czy takie wspólnoty, które się zakładają. Ile, czy ty masz wiedzę na przykład na ten temat, ile osób jest potrzebnych na przykład z danej wspólnoty, żeby sobie położyć panele na dachu w mieście?
Wiesz, wystarczy bardzo mało, a wiesz, są raczej ograniczenia od góry terytorialne i liczbowe. Na razie w miastach to się nie dzieje, bo prawo generalnie jest bardzo, powiedziałbym, niesprzyjające. Będzie zmiana prawa w związku też jakby z dyrektywami unijnymi. Niestety to jest tak, że my nie jesteśmy innowatorem, a tak powiem, prawdziwa dobra zmiana w tym zakresie przychodzi do nas z Unii Europejskiej. Istnieje taka możliwość, ale generalnie jest dosyć trudna i to jest raczej kwestia władz i centralnych, i samorządowych, żeby to ułatwić. Ja jestem na przykład zwolennikiem tego, żeby powstały punkty konsultacyjne w gminach, gdzie możesz po prostu pójść i powiedzieć, i zapytać się, tak? I tam ci po prostu doradzą, popilotują przez fundusze, popilotują przez cały proces. Pomogą tobie jako Kowalskiej i tobie jako osobie ze spółdzielni, bo tego know-howu nie ma i generalnie trzeba go dopiero rozpowszechnić. To jest dla mnie fundamentalna rzecz. To, co my możemy wszystkim zrobić, to jest zużywanie mniejszej ilości prądu. Tak jak pokazałem, granie, że ja używam 1/3 prądu tego w swoim gospodarstwie domowym, co statyczne polskie gospodarstwo. W zasadzie, gdzie nie spojrzeć, my możemy zużywać więcej 1/3, 1/4, 1/5 energii. I nie tylko w zużyciu prądu, także w ogrzewaniu budynków, także w transporcie na przykład. Są zupełnie inne rzędy wielkości na usługę transportową, jak ja się przemieszczam, nie wiem, do ciebie na piwo, Aniu, samochodem jak pojadę, a inaczej jak pojadę transportem miejskim albo rowerem, tak? Więc generalnie chociaż infrastruktura sprzyjała tym efektywnym energetycznie wyborom. Oczywiście koniec końców trochę tej energii trzeba będzie dostarczyć, jakbyśmy efektywnie energetycznie nie byli, ale dużo łatwiej zapewnić tą energię, jak potrzebujemy jej, nie wiem, powiedzmy jako Polska 1/4, tak, bo jesteśmy efektywni energetycznie. Wtedy mniej trzeba wiatraków, mniej fotowoltaiki, mniej reaktorów, co kto lubi. Jest to też efektywne kosztowo i z wielu względów lepsze, tak, więc, bo każde wielkoskalowe źródło energii jest problematyczne. Więc przede wszystkim stawiam na efektywność energetyczną, także w gospodarstwie domowym i to właśnie na tych dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jako mniejszość energii przez sprzęty, po drugie, to co Nina podkreśla, generalnie zużywajmy energię na to i miejmy te sprzęty i kupujmy na to, co potrzebujemy, a nie kompulsywnie kupujemy co chwila coś nowego i obtaczamy się gadżetami, a nie daj Boże, jeszcze jak mówi Nina, mamy przeprowadzkę wtedy, tak, to już w ogóle przegwizdane.
Ale tu jest też takie ciekawe wyzwanie właśnie, jestem ciekawa, jak to wygląda w twojej rodzinie, mówisz, że masz czteroosobową, tak, rodzinę, Marcin?
Tak.
Bo jeszcze u nas są dwie osoby, więc jesteśmy w stanie to jeszcze jakoś... Jakoś to kot na pewno nie zużywa zbyt dużo prądu. Chyba, że ma samokarmiącą miskę.
Zużywa dużo energii w mięsie. Kot jest wysoko energetyczny.
Tak, tak
jak, to jest drapieżnik, ponoć, nie je
jak
roślin.
Plazma potrafi zużyć, nie? W tym sensie, produkcji karmy dla niego i żwirku. Ale chodzi mi o to, że jakby kształtowanie tych nawyków we własnej rodzinie też jest bardzo trudne. Takie na przykład, wiecie, jaką ja miałam batalię, kiedy jeszcze mieliśmy modem i korzystaliśmy z Wi-Fi, żeby go dezaktywować, ten modem na przykład na noc? Bo okazało się, że sypiamy w innych godzinach. Mój partner mówi, że absolutnie, on cierpi na bezsenność, on musi zasypiać do drugiej, oglądając coś na telefonie. I zasypia, w związku z czym potem tego też nie wyłącza. I sobie wyobrażam, jak takie rodziny z nastolatkami zwłaszcza, gdzie każdy ma inne nawyki jakby konsumowania tej energii, to musi być naprawdę wyzwanie.
Wiesz co, trochę tak, trochę nie. Jak masz dobrą procedurę, możesz nad tym zapanować. Czyli tak, robisz inwentaryzację i patrz, jakie masz urządzenia. I decydujesz w każdym przypadku, co robisz. Możesz podjąć decyzję, że to jest ze względów społecznych, nic z tym nie robisz, tak? Albo również tam bardzo energooszczędne. Albo na przykład instalujesz automatyczny włącznik, który automatycznie o 3 wyłącza to Wi-Fi, tak? I włącza o 7 rano. Ale w tym momencie wyłączasz na 4 godziny, 20 godzin działa, trochę to też nie ma sensu, tak oszczędzasz 15% energii. Więc należy każdemu urządzeniu przyjrzeć się osobno, też biorąc pod uwagę kwestie społeczne i zdecydować, wiesz, nie ma przymusu. Jak próbujemy działać przez przymus, to słabo działa, lepiej działać przez... No, wzajemną akceptację tego podejścia.
Ale pomysł z tymi listwami, żeby wszystkie z danej grupy urządzenia dołączyć do jednej listwy i potem jednym pstryknięciem ją wyłączyć, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że to jest łatwe dla wprowadzenia dla każdego domownika i faktycznie załatwia sprawę.
Listwa, miernik prądu, generalnie nieużywanie tego, czego po prostu nie potrzebujemy.
Używamy dużo krótko tego... i efektywne energetycznie urządzenia.
Dokładnie tak, Marcin tutaj mi pomógł. Wymieniamy żarówki na LED-owe absolutnie i już nie dyskutujemy z tym, że w ogóle żarowe do czegokolwiek mogą się przydać, czyli to do twojego partnera, Nina. To tak w dużym skrócie. Wracając do tych naszych po prostu wspaniałych, kochanych sprzętów i tutaj myślę, że to cały czas będzie jednak rozgrzewało naszą energię i nasze umysły. Ale jest taki jeden mit, który rzeczywiście pokutuje, że te ekotryby czasami przez to, że dłużej trwają, są bardziej energochłonne. I to jest nieprawda, w sensie to jest mit, że one dłużej trwają, ale pobierają ostatecznie mniej energii i warto rzeczywiście ich używać. I też ja jednak jestem zwolenniczką nieprzegrzewania prania, czyli naprawdę 30-40 stopni załatwia nam nawet ciężkie zabrudzenia. Tutaj Nina mówiła o tym, czy Marcin jeszcze przed naszą rozmową, że czasem po prostu warto coś sobie namoczyć, albo tylko jeżeli to jest mała plamka na rzeczy, to niekoniecznie trzeba to też od razu prać, a wystarczy tą plamkę sobie po prostu wytrzeć, ale to mieliśmy już w temacie ubraniowym wcześniej. Ale w takim razie, Marcin, my mieliśmy też tutaj dyskusję a propos tego, ile w ogóle Polacy i Polki przeciętnie w domu tej energii marnują, bo ja bym bardzo chciała znowu, żeby po tych naszych klimatycznych rozmowach ludziom zostało w głowie coś takiego, że prąd, tak jak woda, czy tak jak powiedziała Nina, Wi-Fi, to nie jest coś, co się po prostu zawsze bierze, bo tak, bo do tego Wi-Fi też nam prąd jest potrzebny, to nie jest jakiś coś magicznego, co po prostu zawsze będzie. Ile my w ogóle tego marnujemy, jak już mówiłeś o tym mierniku i to jest jasne, ale w ogóle jakie to są rzędy procentów, ile my tego marnujemy w domu i czy w ogóle jest taka możliwość, że ten mityczny węgiel, który jest pod ziemią, a o którym niektórzy mówią, że nam starczy na 200 lat spod tej ziemi, co jest oczywiście nieprawdą, jak go zabraknie, to co się stanie, a jak nie wszyscy się zdążymy na przykład przestawić na OZE czy inne alternatywne źródła energii?
Czy jest... Przypominam, cały czas myślisz o energii, traktując to wymiennie jako prąd w domu. Przypominam, że to jest kilka, maksymalnie kilkanaście procent naszego zużycia energii, tak? Więc to nie jest wszystko, na czym się skupiamy. Ale jak już na tym się skupiamy, mogę ci powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ robię audyty energetyczne zużycia prądu u znajomych, tak hobbystycznie, to typowo spadek zużycia energii jest na poziomie 30%. Są przypadki, gdzie u osób jakichś oszołomów, ekooszołomów, gdzie to jest kilkanaście procent, że już prawie wszystko robią, co się dało, a mam takich, gdzie o 2/3 można zmniejszyć zużycie energii, bo nie, bo mieli żarówki żarowe na przykład, bo mieli starą lodówkę, tak, i można to powymieniać, bo mieli jakieś, nie wiem, wieżę taką ciągnącą kupę energii, nieużywaną, cały czas podłączoną na stand-by'u wiecznym i tam faktycznie można bardzo dużo energii oszczędzić. Ale w naszych domach to jest kwestia też zużycia energii na ogrzewanie budynków. To jest kwestia oczywiście też bardzo często zbudowania dobrych budynków efektywnych energetycznie. Budynek zeroenergetyczny już dzisiaj nie kosztuje jego zbudowanie więcej niż budynku konwencjonalnego, z czego nie każdy sobie zdaje sprawę, ale to jest materiał na zupełnie osobną dyskusję. A nawet z istniejącymi budynkami można sporo zrobić, zrobić głęboką termomodernizację. Teraz w Europie generalnie ruszył szeroko zakrojony projekt fali renowacji. Na przykład jeszcze wcześniej Niemcy podjęli decyzję, że zużycie energii w budynkach zmniejszą do 1/5. Do połowy stulecia, w 2005 roku. Teraz nasz rząd też pracuje w ramach tej unijnej fali renowacji. Widziałem na przykład, że już rekomendowany w Ministerstwie Pracy, Technologii i Rozwoju planują zmniejszenie zużycia energii w budynkach do 1/4, więc też dosyć, nie o 1/4, do 1/4, więc generalnie to się dzieje i można bardzo wiele zrobić, podnosząc jeszcze jakość życia, tak? Bo dużo fajniej żyje się w domu ogrzewanym pompą ciepła z automatyką, wentylacją mechaniczną, z odfiltrowaniem zanieczyszczeń, kontrolą stężenia CO2 niż w domu ogrzewanym kopciuchem. No i przy okazji tutaj dochodzimy do tematu tego węgla, tak? Czy mamy węgla na 200 lat? Mamy. Pod ziemią jego jest na 200 lat spokojnie. Tylko, że dużej części jego nie wydobędziemy, tak? To już widać coraz bardziej. Wiecie, bo my węgiel, no kiedyś fedrowaliśmy na 100, 200 metrach, 500. Teraz fedrujemy już dobrze kilometr pod ziemią miejscami. To są koszmarne warunki. Temperatura skał ponad 40 stopni, trzeba to aktywnie klimatyzować. Górnik zjeżdża pod ziemię, następnie na przodek jedzie pół godziny. Trudne warunki wydobycia węgla, uskoki geologiczne, zagrożenie wybuchem metanu. To wszystko jest bardzo drogie, kosztowne, więc absolutnie węgiel nie jest przyszłością naszego kraju. A że ropy nie mamy naftowej, gazu ziemnego też bardzo niewiele, więc paliw kopalnych prawie nie mamy, więc z punktu widzenia Polski, polskiego bezpieczeństwa energetycznego, bilansu handlowego, już nie mówię o smogu i paru jeszcze innych rzeczach, zmiany klimatu i tak dalej, no absolutnie w naszym interesie jest, żeby znaleźć inne źródła energii, jak najbardziej lokalne, na polskich technologiach i efektywność energetyczna przede wszystkim. Co polskie technologie, pompy ciepła, rekuperatory, długa lista można wymieniać. Więc tak, myślmy co po węglu i zamiast myśleć jak stworzyć, jak utrzymać te systemowo nierentowne kopalnie, gdzie już nie ma węgla na Śląsku, myśmy myśleć jak na Śląsku stworzyć przyszłościowe miejsca pracy w nowej rewolucji energetycznej. Do każdej tony węgla dopłacamy ciężką kasę, może taniej byłoby w ogóle jakby odpuścić sobie to fedrowanie stopniowo i stworzyć właśnie miejsca pracy alternatywne dla tych ludzi, którzy obecnie w sektorze górniczym pracują. Wiadomo, że nie z dnia na dzień, tak, ale powinniśmy mieć plan, że w ciągu dekady stworzyć inne miejsca pracy. Naprawdę tej transformacji energetycznej, jak pomyślimy, ile jest do zrobienia i w termomodernizacji budynków i w elektryfikacji transportu, i w odnawialnych źródłach energii, i w odpadach, i w czym tam jeszcze, nie wiem, stawianiu turbin wiatrowych na morzu, to naprawdę będziemy jeszcze zastanawiali się, skąd ściągnąć ludzi do tej pracy.
Ale to jest chyba coś, co też bym chciała, żeby słuchacze po tych naszych klimatycznych rozmowach i słuchaczki, żeby to w nich zostało, że każde włączenie właśnie tej ładowarki, że ten nasz iPhone z 20 po prostu pierwszego wieku, on też jest ładowany energią z węgla z podziemi i że to jest ogromny koszt na etapie wydobycia i dla środowiska i później na etapie wywalania tego do powietrza.
Z tym iPhone'em to jego zużycie energii jest tak małe, że naprawdę to jest bardzo, bardzo mało istotne. I większym problemem jest produkcja tego iPhone'a i wydobycie surowców. Później też trochę utylizacja, ale generalnie w skali naszego życia prądu te iPhone'y to jest naprawdę tam piąte miejsce po przecinku i powinniśmy raczej skupiać się na rzeczach ważnych, a nie symbolicznych.
O, skupianie się na rzeczach ważnych, a nie symbolicznych. Natomiast też pamiętanie, że energia nie bierze się znikąd i że trzeba ją po prostu nam tutaj dostarczyć, że każdy produkt to też jest energia i to też jest woda. Nina, czy ty byś jeszcze chciała coś dodać, na przykład co teraz po tym wszystkim, co Marcin powiedział, co ty na pewno wprowadzisz w swoje życie, bo ja kupuję pewnie ten miernik prądu.
Wiesz co, nie wiem. Myślę sobie, że tutaj jakaś taka moja amiszowatość procentuje i że dopóki nie zwiększą się moje potrzeby albo nie kupię też własnego mieszkania, to nie mam tak dużo obszarów do naprawy, bo ja też sobie tak się starałam życie urządzić, żeby faktycznie móc chodzić wszędzie pieszo, a tam, gdzie nie mogę dojeżdżać zbiorkomem, przynajmniej na co dzień, więc to jest taka nieustanna walka, czy kupić samochód, bo to wygodne, ale mamy jakby jeden rodzinny, którego dosyć rzadko używamy wtedy, kiedy naprawdę go potrzebujemy, więc tu sobie też stawiam plusik i nie kupuję tego samochodu dla siebie. Myślę, że teraz jeszcze bardziej uwrażliwiona na te kwestie energii. W przypadku kiedyś budowania własnego domu starałabym się go zrobić tak, żeby był faktycznie energetycznie ekonomiczny.
Efektywny.
Efektywny, tak. I myślę tutaj zarówno o tym uciekaniu ciepła, jak i o tym, jak można by sprytniej to zrobić. Miałabym więcej wolnej ręki do tego, żeby coś wybrać, a w tym momencie wynajmując mieszkanie, które jest też podłączone do sieci ogrzewania centralnego, no trochę tak handluję z tym, co mam i staram się to robić dobrze. Na pewno się będę jeszcze przyglądać swoim nawykom.
Czyli jeszcze raz ja to zrobię. Jeszcze raz to podsumuję. Naprawdę zmierzyć bardzo dobrze ten swój wpływ domowy, ale nie tylko domowy. Natomiast w ogóle popatrzeć bardziej holistycznie i szeroko na to swoje życie i na różne rzeczy, które robimy i sprzęty, których używamy. A potem zobaczyć, do czego rzeczywiście zaprząc cały arsenał nowych rozwiązań, a co rzeczywiście jest tylko takim znikomym problemem, tak jak powiedziałeś o tym iPhone'ie, więc może tutaj się nie skupiajmy, a skupmy się na wymianie tych żarówek LED-owych i rzeczywiście zmierzeniu, ile te nasze sprzęty ciągną i zobaczyć, które wymienić, a któremu jeszcze możemy swobodnie przedłużyć życie. Jak to, zobaczcie, jest wszystko też bardzo powiązane. Oboje jesteście w moim teamie, czyli nie kupuję albo kupuję tylko to, co mi potrzeba, że jednak ten minimalizm życiowy na pewno jest bardzo eko już sam przez się. I też to, jak musisz już w końcu kupić jakiś nowy sprzęt, bo nie da rady, to przy takim minimalizmie rzeczywiście go dużo dłużej wybierasz i dużo dłużej patrzysz na te wszystkie aspekty właśnie i środowiskowe, i energetyczne, i właśnie to, gdzie to zostało wyprodukowane, skąd przyjechało, więc absolutnie tego się trzymajmy. Dodalibyście jeszcze coś na koniec?
Wiesz co, to nie powinniśmy robić doktoratu z tego, na co ile poszło zużycia energii, gdzie surowce były pozyskiwane i w jaki sposób. Generalnie powinniśmy tak kształtować system, żebyśmy żyjąc w sposób taki w miarę normalny, nie szkodzili zanadto. Więc fundamentalne są zmiany systemowe.
I na koniec ja totalnie polecam kalkulator. Przypomnisz, Marcin, jeszcze gdzie znajdziemy kalkulator?
Tak, wejdź na stronę Ziemia na rozdrożu, tam jest pole wyszukaj i wpisujemy, jak zmniejszyć zużycie prądu. I tam mamy artykuł, który to opisuje, jest Excel, który w tym pomaga. No, polecam.
I bez doktoryzacji, tak jak powiedział Marcin, z energetyki i fizyki, co już w ogóle jest dla mnie totalnie za dużo, można to łatwo zmierzyć. Rzeczywiście sprawdzałam, jest dosyć prosty ten kalkulator, także Ziemia na rozdrożu, kalkulator i możecie to pomierzyć. Ja bardzo, bardzo dziękuję za tą naszą burzliwą rozmowę. Cieszę się, że to jednak cały czas w nas wszystkich, mimo tego, że już w tych tematach trochę siedzimy, wzbudza tyle energii dodatkowej.
Pozytywnej i odnawialnej.
Pozytywnej i odnawialnej. Dziękuję Ci, Marcin, więc oby tej pozytywnej i odnawialnej energii było jak najwięcej. To były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach, a moimi gośćmi byli Nina Kokoszenko.
Dziękuję.
I Marcin Popkiewicz.
Dzięki.
Bardzo dziękuję. Się nazywam Ania Pięta i zapraszam Was co poniedziałek na te klimatyczne rozmowy. Dziękuję.